Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów. Wsparta finansowo przez Ministra Obrony Narodowej.
Podkarpaccy żołnierze na frontach II wojny światowej.
W dzisiejszym kolejnym odcinku cyklu o żołnierzach z Podkarpacia i nie tylko walczących na różnych frontach II wojny światowej kłaniają się Państwu jak zwykle profesor nadzwyczajny, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu Andrzej Olejko od warszawskiej ulicy Wielkim Łukiem podążający na jedno z lądowisk Armii Krajowej
i podążający śladem chłopskiego wojska spod znaku koniczynki Jerzy Pasia.
No właśnie, bo mówić będziemy dzisiaj o różnych aspektach polskiego podziemia z naciskiem na jeden. Ale Andrzeju, zaczniemy od zupełnie innego miejsca, bowiem w pewnym mieście jesteśmy o nim za moment. To wracamy do tej naszej dzisiejszej historycznej podróży. Jak mówiliśmy, jesteśmy w jednym z polskich miast. Jest to miasto symbol, miasto doświadczone podczas II wojny światowej, a zwłaszcza w roku 1944. Powiedzieliśmy, że o pewnym chłopskim aspekcie II wojny światowej i polskiego podziemia mówić będziemy. Dlaczego zatem w Warszawie? O tym za moment, ale przypomnijmy, jesteśmy w dniach, kiedy początek Powstania Warszawskiego miał miejsce.
I załóżmy, że jesteście Państwo w tym miejscu, gdzie i my. Ruch zaiste dziś tak jakby nieco zelżał. Ale co zaskakuje? Na jednej z kamienic widać wyraźnie, że odbudowanej w okresie powojennym jakżeż charakterystyczny zapis na tablicy pamiątkowej. W tym budynku w czasie II wojny światowej mieściła się Komenda Główna Batalionów Chłopskich.
I dodajmy, to nie jest jedyne upamiętnienie batalionów chłopskich w stolicy, bo jest jeszcze na przykład tablica upamiętniająca drukarnię Ruchu Ludowego ROCH i Batalionów Chłopskich na kamienicy przy ulicy Piekarskiej 5. Jest tablica upamiętniająca Centralę Rozdzielczą i Archiwum Konspiracyjne Pism Stronnictwa ROCH i BH przy ulicy Księdza Kłopotowskiego 14. Jest przede wszystkim pomnik żołnierzy BH i Ludowego Związku Kobiet u zbiegu ulicy Czerniakowskiej oraz Alei Polski Walczącej na Mokotowie, żeby wymienić tylko te najważniejsze miejsca upamiętniające tradycje BH i Ruchu Ludowego.
I może to dać do myślenia z prostej przyczyny. Bataliony chłopskie powiązać z Warszawą nie jest rzeczą łatwą, bo to chłopskie wojsko, chłopska armia w szerokim tego słowa znaczeniu dokonania ponad 170 tysięcy żołnierzy spod znaku zielonej koniczynki peryferialnie należy umiejscawiać na mapę Rzeczpospolitej. Niemniej jednak w okresie II wojny światowej centrum polityczne ruchu chłopskiego, jak i dowództwo wspomnianych batalionów chłopskich, a na ich czele stał Franciszek Kamiński, to nic innego, tylko Warszawa.
A zatem owe nitki z terenu wiodły do Warszawy, gdzie podejmowano decyzje, gdzie określano, jaka będzie struktura, gdzie określano, w jaki sposób owa chłopska część podziemnej armii funkcjonować będzie. No i Andrzeju, musimy powiedzieć, że wcale nie od batalionów chłopskich się zaczęła, przynajmniej nie od tej nazwy, bo nazwa początkowej formacji ruchu chłopskiego była zupełnie inna.
Zatem, gdzie jest wszystko poukładane, a wejdzie polityka, niestety dzieje dzieją się, jakby to określić, zmiany. Rok pański 1939, 27 września. Służba Zwycięstwu Polski. Pierwsza organizacja dająca początek podziemnemu państwu polskiemu. Ale wraz z tymżeż, kiedy padają te określenia Służba Zwycięstwu Polski, a następnie od 13 listopada tegoż roku Związek Walki Zbrojnej, trzeba przyjrzeć się politycznej strukturze ugrupowań politycznych tworzących Polskę podziemną. Gdyż Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Pracy, szeroko pojęty odłam piłsudczykowski i nasz prosty tok rozumowania mknie od razu do zwrotu. SZP, potem ZWZ, z tychżeż struktur powstanie Armia Krajowa. Ale?
Ale obok tego powstają również inne części owego zbrojnego ramienia Polski podziemnej, związane z poszczególnymi ugrupowaniami, o których mówiłeś.
Bo nie można mówić o polskim państwie podziemnym bez Stronnictwa Narodowego, bez Narodowej Organizacji Wojskowej, bez Narodowych Sił Zbrojnych, choć na samym początku pojawia się Związek Jaszczurczy. Nie można mówić o polskim państwie podziemnym bez Stronnictwa Ludowego. A wraz z tymżeż zima 1939-1940 roku pokazała, że w strukturach ludowców rodzi się pojęcie: chcemy mieć własną siłę zbrojną. Straż Chłopska, w skrócie Chłosta, pierwsza formacja, jeśli idzie o zieloną koniczynkę, przykład tego, że przed przełomowym rokiem 1942, a potem 1943, tarcia w strukturach politycznych podziemnego państwa były zauważalne. Stronnictwo Narodowe chciało mieć własny odłam zbrojny, Stronnictwo Ludowe poszło tym samym śladem, a Armia Krajowa jako zbrojne ramię od 14 lutego 1942 roku reprezentujące Polskę przedwojenną, głównie w tym odbiorze niepodległościowo-piłsudczykowskim, no cóż, nasz tok rozumowania mknie śladem Armii Krajowej. A przecież ponad 170 tysięcy żołnierzy batalionów chłopskich nie w miastach, ale i tu bardzo charakterystyczne wtrącenie na terytorium Generalnego Gubernatorstwa i częściowo ziem wielkopolskich znajdujących się w składzie Rzeszy. Zatem na prawym brzegu Bugu, za linią Kerzona, na popularnych kresach wschodnich, występowanie batalionów chłopskich jako ramienia zbrojnego Partii Ludowej jest zjawiskiem śladowym, wręcz niewystępującym. Natomiast w Generalnym Gubernatorstwie, Podkarpacie, Lubelszczyzna, Kielecczyzna, Mazowsze, tu zupełnie inaczej.
To dopowiedzmy jeszcze do tego wszystkiego i tego początku naszej opowieści o chłopskich formacjach podziemnych w czasie II wojny światowej. Była Chłostra, czyli Straż Chłopska. W pewnym momencie następuje przekształcenie w bataliony chłopskie. Jest akcja scaleniowa z ZWZ, Armią Krajową, która jednak nie do końca się udaje i nie wszystkie oddziały batalionów chłopskich obejmuje.
I pytanie, skąd taka idea wypłynęła? Jeżeli myślicie państwo, że to było za porozumieniem, zgodą władz podziemnych, otóż nie musiał być mediator, a ten mediator to rząd Rzeczpospolitej Polskiej na wychodźstwie, mając na myśli rząd londyński. Zupełnie inaczej odbiera się Polskę podziemną w okupowanej Warszawie, w okupowanym Opatowie, w okupowanym Zamościu, Lublinie czy Kielcach. Zupełnie inaczej z politycznego punktu widzenia odbiera się Polskę Ludową z punktu widzenia władz londyńskich. A że o wiele lepiej jest i łatwiej zarządzać dużą podziemną armią, która jest pod jednym berłem i jest scalona. Stąd też idea londyńska pod tytułem Rok 1943 – Scalenie polskiego podziemia jest jednak daleka od tych niejednokrotnie zupełnie inaczej postrzeganych struktur regionalnych. Nie zapominajmy o lokalnej sile batalionów chłopskich na Zamojszczyźnie, nie zapominajmy o personalnych animozjach pomiędzy poszczególnymi dowódcami, nie zapominajmy o tym, że są regiony Rzeczpospolitej, gdzie ludowcy byli siłą i tą siłę chcieli wyeksponować ponad wszystko, wizualnie. A co za tym idzie? Nie zawsze w takim razie tok rozumowania Londynu znajdował poparcie w regionalnych strukturach w Polsce okupacyjnej.
I tak oto mamy do czynienia z Armią Krajową, po części scaloną z batalionami chłopskimi, ale bataliony chłopskie w jakiejś sporej części również zachowują swoją niezależność, będąc częścią Polski podziemnej, ale nie będąc podporządkowaną fizycznie, formalnie, bezpośrednio Armii Krajowej. Taki był ten początek.
I gdyby spojrzeć w przeszłość dziejów państwa polskiego, nie zapominajmy, korona miała własne siły zbrojne, Litwa miała własne siły zbrojne, a łącznie była to Rzeczpospolita obojga narodów.
Jakoż i Rzeczpospolita podziemna, albo inaczej polskie państwo podziemne w przypadku tych wszystkich formacji, o których mówiliśmy. Za chwilę wrócimy do naszej opowieści. Wyjechaliśmy z Warszawy, proszę Państwa. W tej naszej opowieści nawiązującej do dziejów zbrojnego ramienia ruchu chłopskiego jesteśmy gdzieś na drodze między Warszawą a Lublinem. Południowy wschód i południe będą nas w tym momencie szczególnie interesować, ale zaczynając i wracając jeszcze do pewnych ogólniejszych refleksji. Bataliony chłopskie to była formacja, która, jak powiedzieliśmy, częściowo scalona z Armią Krajową, częściowo zachowała swoją niezależność. No i musimy powiedzieć, o ile Armia Krajowa dostawała zrzuty broni z zachodu, jakie one były liczbowo i tonażowo, takie były, ale były. Natomiast bataliony chłopskie były formacją, która formalnie broni brać skąd nie miała, bo zrzutów nie dostawała.
Takie twierdzenie może trochę zbyt górnolotne. Chcecie mieć własną ludową armię? Proszę bardzo, miejcie. I zawsze jest to polskie ale. Zaiste, operacje zrzutowe, jeśli idzie o wsparcie polskiego państwa podziemnego, które wykonywało alianckie lotnictwo z zachodu, w tym eskadra C dywizjonu 301, a następnie polska eskadra C dywizjonu 138 i 1586 eskadra specjalnego przeznaczenia. Te wszystkie loty wykonywane do kraju były z przeznaczeniem dla oddziałów Armii Krajowej, z przeznaczeniem dla struktur Polski podziemnej. Wniosek, jeżeli od zimy 1940 roku Chłostra, a następnie jej następca, bataliony chłopskie, zaczynają tworzyć własne struktury konspiracyjne, inaczej jest budować wywiad, inaczej jest szkolić na sucho, mając na myśli drużynę, pluton, wydając polecenia, szkoląc w terenie. Ale jeżeli to ma być armia w strukturach Polski okupowanej, to bez broni to będzie tylko i wyłącznie pusty wydźwięk. Źródła broni? To, co pozostało po wrześniu 1939 roku. Popularne wykopki. Ale tu ząb czasu jest wyraźnie zauważalny. Nie każdy egzemplarz broni zakopanej we wrześniu, źle w tym przypadku zakonserwowanej, nadaje się do użycia. Źródło numer dwa. No, Słowianie genialnie znają się na handlu, a znajdując w tej materii jeszcze odbiorcę po drugiej stronie, typu żołnierze armii włoskiej, to raz, nawet żołnierze armii niemieckiej, dwa, bądź też jednostki, które wspierały armię niemiecką jako jednostki obcojęzyczne, w tym słowiańskojęzyczne, można kupić. Można. Trzeba tylko i wyłącznie dogadać szczegóły, ustalić kwestię ceny. No i jest to trzecie zjawisko, a mianowicie broń o charakterze zdobycznym. W tym przypadku należy bazować na sprawdzonym sposobie zdobyć broń. To zaufanie względem ludzi, którzy czasem z gołymi rękami pójdą na patrol żandarmerii, posterunek granatowej policji, bądź też będzie to wszystko miało charakter wyjątkowo spontaniczny.
Jest jeszcze może czwarty sposób, o którym się nie mówi, który może miał miejsce incydentalnie, a może nie miał miejsca. W każdym razie nikt raczej się nie chwali, że zabrał komuś zrzut albo zrzut trafił nie w te ręce, w które powinien. Uszczegółowiając, zamiast Armii Krajowej w ręce żołnierzy batalionów chłopskich.
Zaiste, przynajmniej kilka takich przypadków miało miejsce, aczkolwiek z tego tytułu nie było, jakby to określić, wyciągnięcia oręża natury konspiracyjnej. Myślę, że zjawisko porozumienia słownego doby współczesnej i doby przeszłej w stylu w cudzysłowie mamy wspólnego wroga, razem przeciwko niemu idziemy, było, jest i będzie. Aczkolwiek nie zapominajmy jeszcze o jednej kwestii. Dlaczego bataliony chłopskie w terenie były tak niebywale ważne? Bo Gwardia Ludowa, tworzona, a potem z niej rozrastająca się Armia Ludowa, w swoim dossier konspiracyjnym miała bazować przede wszystkim na my z głodujących miast, my ze spalonych wsi. Z tego wniosek jest bardzo prosty. Nie można było w żaden sposób odpuścić, kolokwialnie to ujmując, oparcia chłopskiego w tych regionach Rzeczpospolitej, gdzie nie miasto stanowiło A, B i C, a wieś.
To porozmawiajmy przez moment o ludziach. Powiedzieliśmy, że żołnierze batalionów chłopskich to teren. Wywodzili się ze wsi, z tych miejsc, gdzie często ich rodzice, oni sami mieli swoje gospodarstwa. Ten teren znali doskonale, ale jeżeli chodzi o konkrety, to możemy przytoczyć nazwiska i pseudonimy przynajmniej dwóch bojowców batalionów chłopskich.
Zatem jedźmy zwykłym asfaltem doby współczesnej przez Kielecczyznę. W Tarnobrzegu złapmy dukt prowadzący prosto na Warszawę, a gdy zbliżymy się do rejonu Ciepielowa i Zwolenia, zwolnijmy. Czemuż? Spójrzmy na rok 1943 i 1944 i narzućmy struktury zbrojne batalionów chłopskich na tą część Rzeczpospolitej. I wszędzie usłyszymy ten pseudonim. Ośka. Zgrupowanie Ośki. Przejeżdżając przez wspomniane miasteczka, można natrafić i na pomnik, i na tablice upamiętniające żołnierzy spod znaku zielonej koniczynki. Największe zgrupowanie partyzanckie batalionów chłopskich, mając na myśli najlepszą strukturę, najlepsze uzbrojenie, to Kielecczyzna. Ale skoro mkniemy dokładnie duktem, który prowadzi nas na teren ziemi zamojskiej, to jedźmy nad Bug, w rejon Hrubieszowa. A dokładnie pod Kryłów. Gdybyśmy dziś zadali sobie pytanie, czy pseudonim Ryś jest odczytywalny pod Kartuzami, w Katowicach, w rejonie Suwałk czy Warszawy, śmiem twierdzić, że odpowiedź będzie brzmiała nie. Ale w powiecie hrubieszowskim, w powiecie tomaszowskim, na pograniczu rosyjskiej Polski, jak to woli Kongresówki oraz dawnej Galicji, wydźwięk nazwiska Basaj jest zupełnie inny. Pierwszy batalion, batalionu chłopskich dowodzony przez kaprala Basaja, pseudonim Ryś. Przede wszystkim obrona ludności chłopskiej. Przed kim? Niemiecki generalny plan wschodni, realizacja wysiedleń ludności polskiej z Zamojszczyzny, a następnie od roku 1943, kto miał bronić polskich wsi, tych prostych, zwykłych, ze strzechami przed oddziałami ukraińskiej powstańczej armii, przed ukraińskimi nacjonalistami, którzy nie przebierając w środkach już w roku 1943 pokazali, idąc od Wołynia na południe, że to sąsiedztwo dobrym nie będzie.
Tak przeplatały się te konflikty, tak bataliony chłopskie musiały funkcjonować w terenie pomiędzy ludnością polską, jej obroną, planem burza, Niemcami i oddziałami ukraińskimi, które chciały zrealizować swoje cele. Do tego wszystkiego wrócimy za chwil kilka. Wracamy do naszej opowieści o batalionach chłopskich. Przed momentem mówiliśmy o ludziach, tych dwóch bodaj najbardziej znanych, jeżeli chodzi o szeroko rozumianą południowo-wschodnią Polskę, dowódcach związanych z batalionami chłopskimi, ale mówiliśmy też o tych skomplikowanych narodowościowych relacjach i tragedii, która dotknęła przede wszystkim Zamojszczyznę. To na Zamojszczyznę, do której mamy stąd dwa kroki, wróćmy właśnie w tym momencie, bo z jednej strony Niemcy i plan stworzenia tam jednolicie etnicznego niemieckiego rejonu, z drugiej strony ukraińska powstańcza armia, z trzeciej strony bataliony chłopskie, Armia Krajowa, no i też formacje lewicy, czyli Gwardia Ludowa. Niesamowicie pomieszany historyczny tygiel.
Więc patrząc na tablice, które mijamy po drodze, jakoś tak przylgnęło do narodowego określenia, jak wielka jest ta Lubelszczyzna. No ale no zaraz, chwileczkę. troszeczkę historycznie rzecz biorąc, to my jesteśmy na styku ziem sandomierskiej, bełskiej oraz zamojskiej. Zatem używajmy tychżeż określenia, nie zwrotów natury administracyjnej. Po drugie, gdybyśmy będąc dziś w rejonie Zwierzyńca bądź też Szczebrzeszyna użyli określenia Himmlerland, to nie jest to zwrot, który dla ludności szczególnie z starszego pokolenia jest nieczytelny. Mało tego, wjeżdżamy do Zamościa, a gdybyśmy to zrobili w roku 1942, nie mamy Zamościa, tylko mamy Himmlerstadt. Generalny plan wschodni, wysiedlenie kilkuset polskich wsi, zasiedlenie obszaru zamojszczyzny przez ludność niemieckojęzyczną, niekoniecznie z Niemiec, ale również osadników niemieckich z różnych innych części Europy. Nie zapominajmy o tym, że niemieckie osadnictwo występowało w wielu krajach, bardzo mocno, na przykład na terytorium rumuńskiego Siedmiogrodu, od zawsze. I w takich okolicznościach przełom lat 1942-1943 pokazuje, że bronić ziemi, bronić ludzi, bronić zamojskich dzieci, które odrywane od rodzin wywożone były w głąb państwa niemieckiego, spełniając określone aryjsko-nordyckie oczekiwania. Błękitne oczy, blond włosy, a następnie po latach, ironia losu, spotykające się rodzeństwa, z których jedna część mówiła perfekcyjnie po niemiecku. Druga natomiast, przypominająca przeszłość z rodzinnych fotografii, mówiła: siostra, brat, co z tobą się stało?
I polecamy tym wszystkim, którzy chcieliby więcej na ten temat, doskonałą rzecz do przeczytania, czyli Szkołę Janczarów, swego rodzaju pamiętnik człowieka, który takiej eksterminacji w sensie zniemczenia był poddany.
Kto w takim razie pójdzie w pole? W szerokim tego słowa znaczeniu. Z lewicowego punktu widzenia, spoglądając na Zamojszczyznę, to było posunięcie wyjątkowo trafne. Chcemy mieć własne oddziały partyzanckie, własną podziemną armię. Gwardia Ludowa będzie bronić wsi, będzie bronić przysiłków. Co za tym idzie? Grupa operacyjna Gwardii Ludowej Grzegorza Korczyńskiego, pseudonim Grzegorz, pojawi się na terenie Zamojszczyzny. Ale to nie Armia Krajowa i nie Narodowe Podziemie, ale chłopskie podziemie. To normalne chłopskie wojsko będzie tym, które jako numer jeden stanie w obronie Zamojszczyzny. Popatrzmy na mapę. Jadąc z Biłgoraja w stronę Tomaszowa Lubelskiego, po drodze tabliczka z napisem Róża. Proszę skręcić. W środku miejscowości pomnik upamiętniający bitwę partyzancką z tamtego okresu. Jedźmy dalej. Jedziemy z Tomaszowa Lubelskiego w stronę na Zamość. W lewo będzie tablica Zaboreczno. Koniecznie proszę skręcić. Wielki pomnik, coroczne uroczystości, nawet inscenizacje historyczne do tegoż nawiązujące. W terenie jeszcze trzecia miejscowość Wojda. Zima 1942-1943. Mróz, śnieg, łkanie wysiedlanych kobiet, pożoga płonących wsi i w tym momencie wyjście z lasu tych, którzy powiedzieli definitywnie dosyć. Bataliony chłopskie, obrońcy Zamojszczyzny, obrońcy ludności Zamojszczyzny, obrońcy w szerokim tego słowa znaczeniu dzieci Zamojszczyzny, a nazwa bynajmniej nie jest zapomniana, bo wystarczy jadąc powoli przez Zwierzyniec zwrócić uwagę na piękną względem fasady szkołę imienia dzieci Zamojszczyzny.
Można by powiedzieć, że owo powstanie zamojskie, bo tak bywa nazywane czasem, owa walka batalionów chłopskich w obronie ludności Zamojszczyzny swój skutek odniosła, bo Niemcy w pewnym momencie zaprzestali i wysiedleń, i przeprowadzania, doprowadzenia do finału akcji Generalplan Ost na tym terenie, ale z drugiej strony końcówka dziejów batalionów chłopskich na terenie Lubelszczyzny, Podkarpacia, może pogranicza Lubelszczyzny i Podkarpacia, już optymistyczna nie jest. Ona jest naznaczona dramatem, tragedią i śmiercią. Szturmwind 1 i Szturmwind 2 kojarzone raczej z Armią Krajową i oddziałami radzieckimi bądź też lewicowymi, miały swój również ludowy, bechowski element i oddziały batalionów chłopskich w znacznej części podzieliły los tych innych, które zostały przez Niemców wówczas otoczone.
W chwili, kiedy mamy do czynienia z kłopotem natury poważnej, sąsiedzko i nie tylko sąsiedzko, a narodowo włącznie, sursum corda, łączmy siły. Rok pański 1944, to samo konspiracyjne sursum corda na przełomie maja i czerwca 1944 roku tyczy Lasów Janowskich, a przede wszystkim Puszczy Solskiej. Kto z Podkarpacia, mknąc przez rejon Zamchu, wjeżdża na obszar Zamojszczyzny, a potem w miejscowości Osuchy zwalnia. Notabene wiele się w Osuchach na plus zmieniło, jeśli idzie o upamiętnienie tego punktu na mapie tak mocno nasyconego krwią partyzantów. Wjeżdżamy na teren operacji Szturmwind 1, Szturmwind 2. Przełom maja i czerwca 1944 roku to ponad 3000 partyzantów spod znaku Armii Krajowej, batalionów chłopskich, partyzantów oddziałów sowieckich, jak i partyzantki lewicowej. Największy kocioł na ziemiach polskich, do stworzenia którego oddziały niemieckie użyły ponad 30 tysięcy żołnierzy. Ogromnej ilości sprzętu technicznego z lotnictwem włącznie. Szturmwind 2, szczególnie jeśli idzie o strefę Osuch oraz próba wyrwania się z rzeczonego otoczenia. Kto nie wierzy, proszę zatrzymać się w Osuchach, pójść na cmentarz, a następnie zauważyć, na ilu krzyżach znajduje się zapis BH, Bataliony Chłopskie. Warto również pamiętać o tym, że kocioł w Puszczy Solskiej miał swoje luki w stronę Krasnego Stawu. Jedną z luk wydostała się duża część wspomnianego batalionów chłopskich kaprala Basaja. Dlatego też do roku 1945 koniczynka była symbolem żołnierza, który osłaniał na wszystkie sposoby ludność polskojęzyczną nad Bugiem. Niemniej ci, którzy zostali na stałe w Zamojskiej Puszczy, ci, którzy spoczywają w Osuchach, im rokrocznie poświęcone są wielkie uroczystości z rekonstrukcjami historycznymi włącznie, to tu, jak słusznie Jerzy zauważyłeś, znak Armii Krajowej i batalionów chłopskich występuje na równi.
I o tym również musimy pamiętać, myśląc o bojach w rejonie Lasów Janowskich i Puszczy Solskiej. A my za moment z tego miejsca, gdzie jesteśmy, czyli z rejonu Zamojszczyzny, Chrubieszewszczyzny, przeniesiemy się już definitywnie na teren województwa podkarpackiego, wracając do batalionów chłopskich, chociaż w zupełnie innym kontekście. Powiedzieliśmy, że będziemy na terenie Podkarpacia, no to na początek przenosimy się właśnie teraz do Parku Historycznego w Bliźnie. Właściwie zaczynając tę opowieść, powinniśmy zacząć od poligonu, małego poligonu pod Berlinem, później przechodząc przez Peneminde, aż do Blizny właśnie, bo wszystko wiąże się z niemiecką techniką rakietową i wydzieraniem tajemnic tejże przez polski wywiad. Blizna w tym miejscu jest zaś nam szczególnie interesująca ze względu na tematykę dzisiejszej audycji.
Nie można, drodzy Państwo, pominąć tego wątku. Nie można tu nie przyjechać. Park historyczny Blizna imienia wywiadu Armii Krajowej istnieje na mapie od ubiegłego roku w tej formie i pod tym nazewnictwem. Ale i tu wścibska ścieżka badacza historii lokalnej i nie tylko. Skoro tak, to czy w przypadku rozpracowywania tajemnic Heidelager Blizna oraz wydobywania tajemnic niemieckiej Vergeltungswaffe jako broni odwetowej, nie ma tu bynajmniej wątku o charakterze ludowym? W trakcie rozpracowywania rzeczonego poligonu broni V, zdobywania detali z rakiet V1, a szczególnie po wybuchach rakiet V2, mamy również wątek ludowy. Prowadzi on w rejon Mielca i Kolbuszowej, a nazwisko Michał Kasza bynajmniej musi wybrzmieć w tym przypadku. Dlaczegoż? Lokalna siatka wywiadowcza batalionów chłopskich, wywiadowcy chłopscy, którzy w oparciu o ludność wsi oraz leśników zajmowali się dokładnie tym samym, czym zajmował się wywiad Armii Krajowej. Dlatego też bez szeroko pojętego wkładu ze strony batalionów chłopskich i wspomnianego Michała Kaszy, rzeczonego triumfu nad bronią V w tak wielkim znaczeniu w pełni by nie było.
Ów wspomniany bojowiec odnalazł bądź też zlokalizował kilkanaście elementów rakiety V2, bardzo ważnych dla jej definitywnego rozpracowania i za to został nawet nagrodzony pochwałą bodaj Komendy Głównej Armii Krajowej. Ale to w kontekście owych związków scalania, bądź też nie, Armii Krajowej z batalionami chłopskimi, owa podległość, czy też może owa nić łącząca AK z batalionami chłopskimi jest jakby bardziej czytelna. Wracając od Michała Kaszy do V2 i poligonu Blizna, tudzież finału całego przedsięwzięcia. Później były Sarnaki nad Bugiem, znalezienie niewybuchu rakiety V2, rozpracowanie tego. No i pojawił się pomysł, żeby zarówno raporty dotyczące badań owych elementów, jak i niektóre najcenniejsze elementy przewieźć do Wielkiej Brytanii. Wydawałoby się pomysł zupełnie szalony. Jak przez pół Europy wieść, w jaki sposób? No ale jest też i trzeci wymiar.
Most 3. Operacja specjalna, która miała miejsce na lądowisku o kryptonimie Motyl. Lądowisko znajduje się pomiędzy miejscowościami Wałruda, Zabawa i miasteczkiem Radłów. Ikona, dowódca całej operacji, w szerokim tego słowa znaczeniu najważniejsza osoba, która odpowiadała na terenie Inspektoratu Armii Krajowej Tarnów za powodzenie akcji Most 3. No właśnie, i tu po raz kolejny mamy zbieżność dwóch konspiracyjnych pojęć. Inspektorat Armii Krajowej Tarnów, ale akcją Most 3 naziemną jej częścią kierował kapitan Władysław Kabat, pseudonim Brzechwa, ludowiec, który w ramach akcji scaleniowej znalazł się w strukturach Armii Krajowej. Co więcej, w gronie ponad 400 partyzantów zapewniających osłonę lądowiska Motyl w trakcie akcji Most 3, pluton ludowy liczący ponad 40 żołnierzy znajdował się w gronie tych, którzy zabezpieczali na swoim w przenośni terenie całą akcję tak, aby zakończyła się sukcesem. Nie sposób zatem mówić o triumfie, który miał finał w Londynie bez zielonej koniczynki w tle.
No to spróbujmy może w jakichś niektórych szczegółach przypomnieć, jak to wszystko wyglądało. Wydaje nam się to pozornie proste. Wyznaczamy lądowisko, ląduje samolot, zabiera części, odlatuje. Nie było to takie proste. To był teren, gdzie również było pewne nasycenie niemieckimi jednostkami, a na dodatek ów teren, który bezpośrednio miał być lądowiskiem, bezpośrednio przed akcją upodobali sobie z kolei lotnicy niemieccy.
W takich okolicznościach, kto organizował akcję Most 3, musiał mieć bardzo mocne nerwy. Jeszcze dobę wcześniej dwa samoloty niemieckie typu Fieseler 156C, popularny Storch, jak to woli Bocian, znajdowały się na wielkiej łące, na której miał lądować aliancki samolot. Serce całej operacji, baza lotnicza Campo Casale, tuż obok włoskiego Brindisi. Wykonawca, samolot transportowy typu Douglas Dakota, należący do 267 skwadronu Royal Air Force. Drugi pilot, Kazimierz Szostak, nie kto inny, tylko czystej krwi Polonus. Za sterami Nowozelandczyk. Maszyna po lądowaniu miała na obszarze rejonu lądowiska Motyl przebywać maksymalnie kwadrans. Ze względu na kłopoty terenowe, zagrzebanie się w miękkim gruncie, cała akcja trwała nieco ponad godzinę. W takich okolicznościach do Włoch poleciały nie tylko raport dotyczący broni V oraz detale, te najważniejsze, które pozwoliły na to, żeby Brytyjczycy mogli stwierdzić, oni ocalili Londyn, ale polecieli również kurierzy z Polski okupowanej, w tym tajemnicza postać Polski podziemnej, jaką był Hieronim Rettinger. Władysław Kabat, pseudonim Brzechwa, dowodził przyjęciem na ziemi Dakoty, rozładowaniem jej, załadowaniem, a następnie po trzech próbach startu wysłaniem Dakoty do południowych Włoch. Nie zapominajmy jeszcze o jednym wątku. Otóż przyjdzie przełom roku 1944 i 1945. Przyjdzie czas rodzącej się nowej władzy. A pod Halle, a Józef Kuraś, a pseudonim Ogie to ludowiec, czystej krwi ludowiec. Największa zmora czerwonych.
I tak kończyć będziemy powoli tę naszą opowieść. Nadchodzi rok 1944-1945. O operacji Sturmwind już mówiliśmy, ale zwłaszcza rok 1945 i końcówka 1944 stawia podobny dylemat jak przed żołnierzami Armii Krajowej, przed żołnierzami batalionów chłopskich. I to jest tak, ów dylemat brzmi: pomagać temu, co ze wschodu, czy też może raczej zachować dystans, mając na uwadze informacje, które ze wschodu docierają o polskim ruchu podziemnym przez Sowietów niszczonym. I to jest dylemat, który codziennie stawał wtedy przed żołnierzami polskiego państwa podziemnego. Ta najprostsza rzeczywistość była taka: pomagamy tym, którzy bezpośrednio walczą z Niemcami. Później było różnie, ale jeżeli chodzi o tą bezpośrednią pomoc jednostkom Armii Czerwonej, Wojska Polskiego przybywającym ze wschodu w walce z Niemcami właśnie, to jesteśmy nad Wisłą. Woda szumi gdzieś tam w dole, jesteśmy na brzegu i to jest miejsce, które również doświadczone obecnością batalionów chłopskich w tym okresie przełomu i pytań stawianych sobie przez żołnierzy i dowódców.
Czy będzie przymierze broni? Czy też nie? Armia Krajowa, zima 1943 na 1944. Wkroczenie sił sowieckich na polski Wołyń, na teren polskiego Podola. Lokalne przypadki przymierza i wspólnej walki przeciwko oddziałom niemieckim to nic nowego. Rejon nadwiślański. Miejsce trójkąta wiślańsko... Miejsce trójkąta, gdzie San pożera Wisłę, bądź też odwrotnie. Stanisław Ordyk, pseudonimy Czernik, dowódca oddziału partyzanckiego batalionów chłopskich, który latem 1944 roku, w momencie kiedy czołówki oddziałów Armii Sowieckiej doszły do Wisły, pomógł. Żeby znaleźć się na lewym brzegu Wisły, należało znać teren tamtejszy, czyli Kępę nad Gnajowską, należało znać teren, gdzie są rozlokowane oddziały niemieckie, tego nie wiedziały oddziały rozpoznania czołówek Armii Sowieckiej. Dlatego też oddział batalionów chłopskich kapitana Czernika, lokalne środki przeprawowe, a następnie stworzenie czegóż. Kiedy przyszedł rok 1945 i wydarzenia z dni 12 do 15 stycznia, armia sowiecka ruszyła z Nadwisły w stronę Berlina z dwóch wielkich przyczółków. Pierwszym był Baranowsko-Sandomierski, drugim był Warecko-Magnuszewski. O ile ten drugi jest pod Warszawą, o tyle ten pierwszy nie powstałby, gdyby nie na samym początku wkład wspomnianego oddziału Czernika spod znaku batalionów chłopskich, dzięki któremu oddziały sowieckie w przenośni złapały na lewym brzegu Wisły kawałek terenu, wgryzając się w grunt po to, żeby w styczniowe dni 1945 roku stąd pancerny taran Czerwonej Armii potoczył się na Kraków.
I w ten nieco symboliczny sposób zamykamy ową opowieść o dziejach batalionów chłopskich, owej chłopskiej armii, zbrojnego ramienia ruchu ludowego, jakie były dalsze losy żołnierzy batalionów chłopskich. Ano różnie się toczyły, podobnie jak innych żołnierzy polskiego państwa podziemnego. Część z nich w partyzantce antykomunistycznej owej drugiej konspiracji znalazła swoje miejsce, a często i śmierć. Część zasiliła to, co tworzyło się, jeżeli chodzi o nowe, ową ludową Polskę, jak wówczas mówiono, Polskę lubelską.
I dlatego idąc tym śladem, Władysław Kabat, pseudonim Brzechwa, oficer Wojska Polskiego, druga Armia Wojska Polskiego do końca II wojny światowej. Józef Kuraś, pseudonim Ogień, kontrowersyjna do dziś postać, jeżeli idzie o Podhale, zginął od ubeckich kul w 1947 roku. Wspomniany kapral Basaj, brutalnie zamordowany w Kryłowie, według innej wersji w jednej ze wsi pod Kryłowem, przez ukraińskich nacjonalistów. Do dzisiaj miejsce spoczynku jest nieznane.
I możemy powiedzieć tak już na zupełny koniec, zamykając ową opowieść o batalionach chłopskich, podobnie jak innym żołnierzom podziemia, daniny krwi tym, którzy w ich szeregach walczyli, poniesionej podczas II wojny światowej, a często i po niej nikt nie odmówi. To wszystko na dziś w naszej opowieści o chłopskim wojsku polskiego państwa podziemnego. Kłaniają się Państwu pięknie z Nadwisły, poszukujący śladów bechowców, profesor nadzwyczajny, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu Andrzej Olejko.
I spoglądający na chłopskie Podkarpacie Jerzy Pasierb.
Do usłyszenia.
Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów, wsparta finansowo przez ministra obrony narodowej.